Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan Jerzy Bogdanowicz, autor książki na temat wyzwolenia ziemi leszczyńskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jedni mówią wyzwolenie, drudzy mówią zdobycie.
Ludzie, którzy tamte czasy pamiętają, cały czas mówią o wyzwoleniu. Ludzie wspominają o tym, że biły dzwony, że ludzie wychodzili na ulicę, tak, Sylwestra, ściskali się, życzyli sobie wszystkiego najlepszego z okazji wyzwolenia, no tym bardziej, że pierwsze jednostki radzieckie, które wkraczały do Leszna, no nie dokonywały żadnych tam rabunków czy innych tam jakichś tam ekscesów, no w ten sposób to powiedzmy. To były jednostki pierwszorzutowe, które szły do przodu i miały czasu na takie rzeczy.
No ja właśnie czytałem takie relacje z mojego na przykład rodzinnego miasteczka Skrobi, że to wyzwolenie to tak nawet niektórzy jakby zaspali, to by nie zauważyli. Po prostu czołgi przemknęły i było po wszystkim.
To były nawet takie sytuacje, że niektóre miejscowości były wyzwalane dwa razy. Po przełamaniu oporu niemieckiego na linii Wisły, radzieckie wojska weszły w tak zwaną przestrzeń operacyjną, gdzie nie było w zasadzie wojsk niemieckich. Następna linia obrony to była, umocniona to była Odra. W tej przestrzeni pozostały bardzo duże jednostki niemieckie, tak zwane wędrujące kotły, to było około 100 tysięcy wojska. I to było wszystko tak przemieszane, jak taki przekładaniec. Chodziły czołówki radzieckie, najczęściej pancerne i zmechanizowane, przechodziły, Polacy byli przekonani, że to już, jak to się mówi, wolność, a tu dzień czy dwa czy trzy dni później wchodziły jednostki niemieckie i dopiero później drugie rzuty ich przepędzały.
Czy rzeczywiście doszło do jakichś walk tutaj na naszym terenie? Czy to rzeczywiście ten walec się przetoczył i Niemcy nie stawiali nigdzie większego oporu?
Znaczy to nie całkiem tak. Cała książka dotyczy naprawdę 10 dni. Pierwsze jednostki pancerne i zmechanizowane, a właściwie wtedy się mówiło zmotoryzowane, Armii Czerwonej wkroczyły na naszą ziemię, czyli w okolice Rawicza 22, a przeszły praktycznie 1 lutego były poza terenem tutaj naszego regionu. Niektóre miejscowości faktycznie były zdobywane w marszu, ale trzeba pamiętać, że jesienią 1944 roku Hitler wydał specjalną dyrektywę o tak zwanych rejonach umocnionych, tworzenia pewnych punktów, które miały walczyć w odizolowaniu. Miały poddać się, jak ktoś mówi, w okrążenie i tam walczyć. To
powalniać,
były głównie
natarcie,
większe miejscowości, tak, węzły komunikacyjne.
Ciemniem być.
Tak. I w zasadzie wszystkie większe miasta. Z tym, że u nas, w naszym regionie największe walki, no to Kościan. Kościan, tam duże straty jednych i drugich stron. To było chyba jedyne miasto, które było nie tylko przygotowane, jak to się mówi, na papierze, ale i w praktyce. I tam władze niemieckie do końca w zasadzie pozostały. W Lesznie była trochę inna sytuacja. U nas było no, największe miasto, stolica, można by powiedzieć, regionu, ale i dużo wojska tu stacjonowało. Przecież tu było 5 obiektów koszarowych. Z tym, że tutaj już wycofując się, resztki 9 Armii generała Busego stacjonowały, sztab armii stacjonował w Lesznie do 27 stycznia rano w hotelu, dawnym hotelu dworcowym. I jak oni się zaczęli wycofywać, to jak to się mówi, za nimi poszła cała reszta. Oni zabrali ze sobą jednostki wojskowe z koszar, bo główna linia oporu miała być tak naprawdę odtworzona na linii Głogów, czyli Odra. Tutaj zostały tylko niewielkie siły. Tutaj został tak naprawdę batalion miejski Volkssturmu leszczyński, który faktycznie nie był batalionem, bo on liczył mniej więcej 150, może 170 osób, danych dokładnych nie ma. Wzmocniona kompania, tak. 3 plutony konkretnie. Zostały jednostki złożone z policjantów, rekonwalescentów, żołnierzy, którzy odstali od jednostek i były tak zwane Sonderkommanda, czyli takie grupy, niewielkie grupy złożone z SS-manów i saperów Wehrmachtu, które miały wykonywać planowe zniszczenia, bo tu w Lesznie 99% zniszczeń powstało w wyniku planowych niszczeń przez Niemców.
Linia kolejowa.
Znaczy wszystkie urządzenia stacyjne. A jeżeli chodzi o same obiekty w mieście, to na skutek ostrzału bardzo niewiele. W sumie, jeżeli dobrze pamiętam, w tej chwili 12 obiektów miejskich.
A to był taki ostrzał, że rzeczywiście ktoś się bronił w tych budynkach, znaczy, i Rosjanie ich dobywali.
Bo to było tak. Niemcy zorganizowali obronę, ponieważ nie mieli sił na to, żeby zrobić obronę ciągłą, okrężną tak zwaną. Robili to w oparciu o punkty oporu. W niemieckiej nomenklaturze to się nazywa Stützpunkt. I takie Stützpunkty, czyli punkty oporu, były trzy. Od strony północy, czyli od strony Gronowa i Poznania to była dawna fabryka WAG. Nie istnieje, tam teraz są te markety na Wylocie. Druga część tej placówki to była w budynku przy Wilkońskiego, tym narożnym, bo to jest bodajże numer Wilkońskiego 2. Drugi i główny punkt to był tutaj od strony wschodniej, czyli w rejonie obecnego cmentarza na Konkoleskiej. Trzeci punkt to był na Wylocie na Nową Wieś. A od strony południowej, od strony Rydzyny, ponieważ nie mieli już sił jako takich, żeby to zrobić, to ten rejon, ten odcinek chroniły czołgi. W Lesznie było parę czołgów, dane są różne. 3, 5, to są po prostu czołgi, które gdzieś tam pozostały, zostały zatrzymane przez dowódcę obrony. Nawiasem mówiąc, niedawno dopiero mi się udało ustalić nazwisko komendanta obrony Leszna, był to pułkownik von Bilow. Poprzednio był dowódcą Poznania. Oczywiście nie chodzi o twierdzę Poznań, miasta. Tylko miasta. Tak, komendantem wojskowym miasta.
Bronił się rzeczywiście do końca tutaj?
Nie, w ogóle się nie bronił. Władze, jak to z reguły bywa, jak najszybciej starają się wyjść z zagrożonego rejonu, żeby gdzieś tam organizować. No wiadomo, każdy się bał o swój tyłek.
A te trzy punkty się broniły?
Te punkty zostały, tak. Bo one, i to już praktycznie bardzo mało było wojska. Jako takiego regularnych jednostek, takich stricte organizacyjnych, nie było. Było, poza tym, co już mówiłem, było trochę artylerii, która była z, głównie w rejonie ulicy Święciechowskiej. Tam wtedy jeszcze pola były, tam stała. I Niemcy taki ciekawy fortel zastosowali. Nie trzymali w zasadzie artylerii w jednym miejscu, tylko niewielkie grupy czy moździerzy, czy artylerii polowej przesuwali w różne rejony miasta i strzelali. Także stwarzali przez to takie...
Kupa wojska zdoi.
Że jest bardzo duże wojska. Poza tym Rosjanie nie mieli żadnych wiadomości tak naprawdę o obronie. Oni tutaj wchodzili tak na dziko. Wspomnienia ludzi z innych rejonów, znaczy dalej oczywiście naszych, mówią, że często przyjeżdżała grupa na przykład czołgów i jedno pytanie pierwsze. Czy tu już są Niemcy? A jak nie, to gdzie? I ile kilometrów? Bo Rosjanie mieli zadanie jak najszybciej wejść na teren Niemiec. I to ich goniło. Inne rzeczy ich nie tego. Rosjanie tworzyli grupy wydzielone, takie oddziały wydzielone, które miały za zadanie jak najszybciej iść na zachód, nie patrząc na nic, nie wdając się w walki, opanowywać tylko jakieś mosty, przeprawy tego
typu. Kto pierwszy wejdzie do Niemiec, medal dostanie.
Oczywiście, i to bohatera Związku Radzieckiego.
Tak jest. I jeszcze jedna rzecz, bo fascynujące rzeczy pan opowiada, tego jest na pewno mnóstwo w pańskiej książce, a my nie mamy za dużo czasu, ale jeszcze jedna historia, to co mi po głowie chodzi. Nieszczęsne zdobycie akwawitu. Prawda czy nieprawda, że się Rosjanie popili na śmierć?
Nie. Nieprawda. Faktyczne walki zaczęły się 28. 28 Rosjanie weszli do Gronowa. Starciami właśnie w rejonie Gronowa tego i w rejonie tego głównego punktu tutaj przy, w rejonie cmentarza. Sztab mieścił się w tym domu grabarza Batlewicza bodajże. On jest do teraz. Tam się zatrzymali. Bardzo ciekawa i mało znana sprawa. Rosjanie 28 wysłali taki patrol parlamentariuszy. To był odkryty samochód terenowy, pewnie Willis, w którym było chyba dwóch żołnierzy i kobieta. Najprawdopodobniej tłumacz z białą flagą. Wjechali, znam to z relacji świadka, wjechali do miasta, właśnie od strony Gronowa, podnosiwszy już pod eskortą. Czy wrócili, nie wiadomo, nikt ich nie widział. Albo pojechali inną drogą, albo Niemcy ich po prostu zabili, jak to najczęściej robili. I oni przedstawili ultimatum. Macie 2 dni na wycofanie się z miasta, a jak nie, to my podciągamy Katiusze, podciągamy lotnictwo i z Leszna nic nie zostanie. I tutaj właśnie widać teraz i w tym jedynym wypadku rolę właśnie komendanta miasta, który uzyskał zgodę 30 na opuszczenie miasta. I walczyły w Lesznie faktycznie tylko patrole. I między innymi właśnie w rejonie akwawitu była taka jedna z tych drobnych potyczek. Największe straty Rosjanie ponieśli w zasadzie w jednym miejscu. Zginął cały pluton, to jest około 30 ludzi, to jest mniej więcej połowa strat, jakie bezpośrednich, jakie ponieśli Rosjanie przy zajmowaniu Leszna. Pluton radzieckiej piechoty przebywał w starej cegielni, po drugiej stronie tej szosy na Poznań. I pech chciał, że w tą grupę żołnierzy trafiła salwa z niemieckich moździerzy rakietowych, Nebelwerferów, wystrzelona właśnie z rejonu ulicy Święciechowskiej. Udało mi się znaleźć jednego już nieżyjącego pana Lisa z Gronowa i mówił, że on pomagał zbierać. Tam była masa ludzi porozrywanych na kawałki. Jeżeli chodzi o pozostałe, to mówię, to były starcia wkraczających patroli z niewielkimi grupkami uciekających resztę.
Wiemy, ilu Rosjan zginęło w ogóle?
Tak. Wiemy, są bardzo dokładne dane, to było szczegółowo opracowywane w archiwum i zginęło, łącznie z tymi, którzy zmarli z ran, później zginęło 99 osób.
A Niemców?
Niemców szacunkowo, bo tu jest taka sprawa, że o ile straty żołnierzy radzieckich czy ludzi narodowości polskiej są szczegółowo, imiennie nawet wyszczególnione, o tyle Niemców nikt tak nie liczył. Pozostały drobne relacje, że tu leżało iluś, tam tu leżało iluś. Szacować można mniej więcej 40-50 osób. Zaznaczam, że to są żołnierze i członkowie Volkssturmu, a nie liczymy osób cywilnych, bo zdarzały się wypadki, że ktoś tam popełni samobójstwo i tak dalej. Także siły, znaczy straty nie były duże i mówię, poza tymi potyczkami w rejonie tych trzech z punktów został przez Rosjan najprawdopodobniej z samolotu zniszczony czołg. Stał długi czas po wojnie jeszcze przy niedaleko bramy głównej koszar. Były potyczki właśnie tam, czyli w rejonie Akwawitu i później już poza miastem. Większa taka potyczka miała miejsce pod Rydzyną. To było 28, to było związane z tymi wypadkami. Właśnie mieli podejść Rosjanie, zamiast Rosjan podeszli Niemcy, zobaczyli udekorowane obejścia kwiatami, girlandami, witamy żołnierzy. To była grupa pod dowództwem porucznika von Schillinga, rozkazał tych ludzi aresztować i rozstrzelali ich. Główne walki to Kościan i co ciekawe, jedno miejsce, o którym też mało kto wie, Żytowiecko, taka mała miejscowość. Tam kwaterowali Niemcy, parusetosobowy oddział, bardzo zmęczeni, przemoczeni, no wiadomo, uciekali przed Niemcami i nagle w nocy zjawił się radziecki oddział z czołgami. Po cichu, jak ktoś mówi, weszli, strzał zdziała jako sygnał i rozpoczęła się praktycznie masakra. Aha. Zginęło chyba 170 Niemców i tylko dwóch Rosjan.
Aha, czyli bez żadnego oporu.
Także takie straty, znaczy w takich proporcjach też były.
Jak Państwo słyszą, fascynujące historie. To wszystko w książce, która właśnie się ukazuje. W czwartek jest jej premiera i ona już gdzieś będzie do kupienia pewnie w informacji turystycznej.
Najprawdopodobniej tak.
To powiemy Państwu, jak już się ukaże. Pan Jerzy Bogdanowicz, autor tej książki o wyzwoleniu ziemi leszczyńskiej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.